Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa.
Krzysztof Harupa, adiunkt w Dziale Zbiorów i Konserwacji w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych. Ja chciałbym zwrócić uwagę na właśnie przekrój tych osób, jeńców, których korespondencja znajduje się w tej pozyskanej kolekcji, czyli w tych ponad 100 osób, wśród nich oczywiście ludzie różnych zawodów. Znajduje się w tej kolekcji zbiór podporucznika Władysława Talika. Jest to około 230 obiektów, przede wszystkim korespondencja z trzech obozów, ze Stalagu 2D Stargard, z Oflagu 2 Bernswalde i z Oflagu 2C Woldenberg. Władysław Talik był przedwojennym nauczycielem. Oczywiście pochodził z okolic Żywca, mieszkał w Milówce. Pochodził z patriotycznej rodziny, już w czasie walki o niepodległość uczestniczył w rozbrajaniu wojsk austriackich i rozbrajaniu koszar w Bielsku. Następnie walczył na Śląsku Cieszyńskim w czasie konfliktu z Czechosłowacją. No i oczywiście później po ukończeniu różnych szkół, seminarium nauczycielskiego, był kierownikiem szkoły w Ujsołach z Łatnej i w międzyczasie ukończył kurs podchorążych w Biedrusku koło Poznania, został podporucznikiem. W sierpniu 1939 roku został zmobilizowany i trafił do Batalionu Obrony Narodowej w Żywcu. Tu warto zauważyć, że ten batalion obsadzał w ramach, walczył w składzie 1 Brygady Górskiej Strzelców Korpusu Ochrony Pogranicza i obsadzał rygiel obronny Węgierska Górka. A Węgierska Górka, zwana ta bitwa pod Węgierską Górką, zwana jest Westerplatte Południa, czyli coś porównywane z Westerplatte, też heroiczna obrona w czterech znajdujących się tam bunkrach. Tu historia podporucznika Władysława Talika jest taka, że jak się trafił w czasie kampanii wrześniowej do Lwowa, tam udało mu się uciec Rosjanom i pieszo miesiąc do Milówki wracał. Tam w tej Milówce został zadenuncjowany i trafił do obozów jenieckich. Inwentaryzując właśnie korespondencję Władysława Talika, od razu szukając informacji, trafiłem na wiadomości odnośnie całej rodziny jego braci Talików. Najstarszy brat, Franciszek Talik, już trafił w czasie wojny do obozu w Sztutowie, gdyż znajdował się w porcie gdańskim, tam szefował firmie handlowej. Najmłodszy brat, Mieczysław Talik, był podchorążym i trafił również do niewoli i też listy, kilka kart pocztowych znajduje się w tej zakupionej kolekcji, między innymi właśnie korespondencja pomiędzy właśnie braćmi. Jeden, ten podporucznik Władysław Talik i podchorąży Mieczysław Talik wymieniali też ze sobą korespondencję. I jeden z braci Talików, no to akurat w 1942, pod koniec roku, został aresztowany przez gestapo i został więziony na Montelupich i został zamordowany. Czyli taka jest różna historia tych czwórki braci. I wracając jeszcze do jeńców, którzy oczywiście mieli różne zawody, czyli warto wspomnieć też, że byli oczywiście lekarze wśród ludzi trafiających do niewoli. Mamy korespondencję Władysława Kopyty. To jest 114 kart pocztowych i listowników. Władysław Kopyta przed wojną kształcił się na studiach lekarskich, ukończył kurs podchorążych sanitarnych i trafił do szpitala polowego, ten szpital, 101 szpital polowy, został rozwiązany w Zaleszczykach. Więc Władysław Kopyta trafił do Rumunii, do obozów internowania. Stamtąd udało mu się uciec do Wojska Polskiego we Francji. I to jest z kolei właśnie inna droga dostawania się do niewoli jeńców, których korespondencję też posiadamy, czyli dostał się do niewoli we Francji w czerwcu 1940 roku jako lekarz pierwszej dywizji grenadierów. I on w czasie pobytu w niewoli w trzech obozach był lekarzem w obozowych lazaretach i w tej korespondencji pisanej do swojej narzeczonej wspomina właśnie pracę z chorymi i na przykład w liście ze Stalagu 5 Emilhausen z marca 1941 roku napisał właśnie takie słowa. Praca lekarska, jak zwykle w obozie jeńców ciężka, codziennie chorych kilkudziesięciu do wizyty, którym nie zawsze lekarstwa pomagają. Często dobrym słowem, pociechą, odrobiną humoru trzeba podtrzymać. Wypełnia się w ten sposób powołanie i etykę prawdziwego lekarza. Dotychczas w mej pracy nie narzekano na mnie. Miałem zawsze dużo sympatii i żalu, gdy mnie żegnano i to daje zadowolenie i jest najlepszą zapłatą.
Kolejną taką ciekawą postacią, która pojawia się właśnie na kartach korespondencji tutaj przez nas zakupione, jest marynarz Stanisław Radwan, urodzony w 1908 roku w Krakowie, również tam wychowany i czym się odznacza od dzieciństwa, to niezwykłą tężyzną i siłą fizyczną. Przed wojną był zawodnikiem Wisły Kraków, prawdopodobnie tam do sekcji, po prostu jako sekcja zapaśnicza związana właśnie z tą jego muskulaturą. W latach 30., to co wiemy, zgłosił się na ochotnika do polskiej marynarki wojennej i tam służył najpierw jako starszy marynarz, a potem jako starszy bosman. Między innymi na okręcie ORP Grom. I w czasie tej służby również rozwijał tą swoją aktywność sportową. Dawał liczne pokazy sprawności. Między innymi, podobno, bo ta jego historia też jest pełna legend i niedopowiedzeń, podobno łamał podkowy, rozrywał łańcuchy, w ustach potrafił miażdżyć monety. Na fotografiach, które go przedstawiają przed wojną właśnie w mundurze wojskowym, widać po prostu, że to jest bardzo dobrze zbudowany mężczyzna i o nieprzeciętnej sile fizycznej. W kampanii wrześniowej w 1939 roku bierze udział w obronie Kępy Oksywskiej. Tam zostaje ranny i trafia właśnie do niemieckiej niewoli. Przechodzi przez dwa obozy, przez Stalag 2D Stargard i potem przez Stalag 11B Fallingbostel. W obozach też się wyróżnia. Mamy w zbiorach fotografie niepozyskane w ramach zakupu tej kolekcji, natomiast pozyskane wcześniej z innego źródła, które przedstawiają właśnie jeńca Stanisława Radwana w Stalagu 11B Fallingbostel podczas uprawiania właśnie zapasów. Również też angażował się właśnie w życie kulturalne, między innymi pisał do obozowej gazety Zagończyk, brał udział też w obozowych jasełkach, czyli można powiedzieć, że też postać taka nieprzeciętna, bo można by pomyśleć o nim, że tylko siła fizyczna, a tu jednak się okazuje, że jednak inne talenty, które reprezentował. Po wojnie w 1947 roku razem z żoną i synem, który zostaje jego rodziną już po zakończeniu niewoli, wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych. Tam również próbuje jakby wykorzystać te swoje atuty. Daje również liczne pokazy siły, przeciąga na przykład samochody, czy też właśnie zgniata jakieś metalowe pręty. Też sposób, który wydawałoby się, że jest niemożliwy do dokonania. Też angażuje się w życie polonijne, pisze do polonijnej gazety. I tam w Stanach zyskuje też pseudonim, czy też jakiś rodzaj hasła, które do niego przywiera. Jest tam nazywany królem żelaza i stali. W roku 1998 umiera właśnie w amerykańskim Cleveland.
I tym, jakby nie było pozytywnym akcentem, kończymy dzisiejsze wydanie audycji historycznej. Pozytywnym, bo pokazującym, że pobyt w obozie jenieckim nie zawsze kończył się śmiercią żołnierza. Kolekcja korespondencji dostępna jest w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach. Jej zdigitalizowana część już niebawem będzie dostępna w internecie na stronie muzeum.
Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa. Zapraszamy w każdy czwartek o 14:10.
Sponsorem audycji są kopalnie odkrywkowe surowców drogowych w Niemodlinie, producent kruszyw budowlanych.